Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzień dobry. Dzisiaj przeniesiemy się o 30 lat wstecz do wydarzeń z czerwca 1987 roku. Mówiąc szczerze, mnie prywatnie aż trudno uwierzyć, że to już minęło 30 lat. Myślę, że mój rozmówca ma też podobną refleksję. Adam Chlebowicz.
Dzień dobry. Dobry.
To były dla Pomorza bardzo ważne dni, ważne z powodu oczywiście wizyty Jana Pawła II, ale myślę, że też bardzo ważne w takim sensie identyfikacyjnym. No przypomnijmy, że była legenda Solidarności, była legenda wyjątkowości miejsca. Była też taka trochę opowieść pod tytułem papieża nie dopuszczają do Trójmiasta podczas wcześniejszych wizyt. Takie sformułowanie jestem z Gdańska oznaczało wtedy jakiś, nie wiem, wyjątkową siłę, przekaz tego wszystkiego, co było związane z wydarzeniami sierpnia 80 roku i Solidarności. No i to była próba trochę dla obu stron. Zresztą taka próba, która, nasze wrażenie, miała też taki element dialogu. Papież sprawdzał publiczność, a publiczność trochę sprawdzała papieża.
To prawda. Ta wizyta na Wybrzeżu w 87 roku, przypomnijmy, było tam 9 miast, trzecia pielgrzymka papieska. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, Wojtku, nie było to wcale oczywiste od początku, że tutaj przyjedzie. Na pewno władzom ówczesnym, władzom PRL, nie zależało na tym, żeby papież znalazł się tutaj z przyczyn oczywistych. Z powodu grudnia 70, a przede wszystkim Solidarności i sierpnia 80. Przypomnijmy, że w 83 roku, czy przed 83 roku, były czynione takie próby, żeby papież znalazł się w Gdańsku i wówczas było stanowcze weto ekipy jaruzelskiego, że w Gdańsku papież nie może się pojawić. W 86 roku, kiedy toczyły się rozmowy pomiędzy Watykanem a władzami PRL, no, władzom PRL bardzo trudno było wtedy już odmówić, czy powiedzieć stanowczo nie. Zresztą to papież mówił jakby stanowczo nie, gdybyście wy zablokowali mi przyjazd na Wybrzeże. Ten Gdańsk musiał się znaleźć na trasie pielgrzymki. To było bardzo ciekawe, jak to ewoluowało, bo zaczęło się od jakby jednego przyczółka, a w końcu mieliśmy i Gdynię, i po drodze Sopot, Westerplatte, oczywiście Bazylikę Mariacką, wszystkie te elementy, Trzy Krzyże i wreszcie Zaspy.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to też warto popatrzeć na ten kontekst czysto polityczny. Trzeba pamiętać, że to poparcie społeczeństwa polskiego dla zmiany, dla Solidarności Podziemnej, ono też się zmieniało w przeciągu tych 7-8 lat pomiędzy wprowadzeniem stanu wojennego a wyborami 4 czerwca 89 roku. Były też takie dramatyczne wydarzenia jak śmierć księdza Popiełuszki, które zmieniały optykę obu stron w tym konflikcie. No ale też i było takie poczucie władzy, że ona może już odzyskuje kontrolę nad krajem i że być może może sobie pozwolić na wizytę Jana Pawła II. Jak patrzymy na te zapisy ubeckie, które są na ten temat, to widać tam też pomiędzy tymi różnymi stronami wewnątrz aparatu władzy rodzaj dialogu. Oni są jedni trochę przerażeni, a drudzy mówią, a uda nam się jakoś nad tym zapanować i będziemy do przodu, jak już papież wyjedzie.
Znaczy, myślę tak, że sytuacja społecznie była niezwykle trudna. Trudna i dla strony opozycyjnej, dla strony solidarnościowej, ogólnie rozumianej, jak i dla władz komunistycznych. Władza PRL-owska ciągle mówiła o reformowaniu kraju, bo był drugi etap reformy gospodarczej, to miało wszystko przyspieszyć. To nic takiego nie miało miejsca. Nadal sytuacja gospodarcza była bardzo trudna. Natomiast z punktu widzenia opozycji pamiętać trzeba, że impet, powiedzmy, protestów lat 81, 2, 3, śmierć księdza Popiełuszki, którą tutaj przytoczyłeś, rok 1984. W tym czasie sytuacja społeczna była dużo gorsza i opozycja nie była w stanie wyprowadzać na ulicę w tej czy w innej formie manifestacji ulicznych, jakichś większych protestów, tak na dobrą sprawę większych grup ludzi. Trzeba też zauważyć zjawisko pokoleniowe. Oczywiście było tak zwane podziemie, była opozycja nazywana ogólnie solidarnościową, natomiast pojawiło się nowe pokolenie, młode pokolenie Polaków. To będzie ruch Wolność i Pokój, to w Gdańsku będzie ruch Społeczeństwa Obywatelskiego, to będzie Federacja Młodzieży Walczącej. Młodzi ludzie, którzy byli antykomunistami, a jednocześnie nie utożsamiali się do końca z etosem Solidarności. Jakby dla nich nie tyle to było obce, bo się podpisywali pod tym dziedzictwem.
To raczej było wspomnieniem rodziców doświadczenia.
Tak, to było pokolenie rodziców, to było jakby doświadczenie ich rodziców i jakby w tym duchu się kształcili, natomiast chcieli już powiedzieć coś swojego.
Choć odnoszę takie wrażenie, że jak patrzymy na to teraz i o tym mówisz, to tak patrzę na to, tak jakbyśmy obaj jednak już byli mądrzejsi o to doświadczenie tego, co się zdarzy potem. Znaczy, co się zdarzy w 1988 roku, czyli na rok po wizycie papieża, po tej pielgrzymce, gdzie się nagle okaże, że słowa wypowiedziane przez papieża na Westerplatte padły na bardzo podatny grunt.
I tutaj dotykasz rzeczy bardzo istotnej i ważnej, wydaje mi się, przy jakby całym oglądzie i wspomnieniu tej pielgrzymki trzeciej z 87 roku. O ile, kiedy mówimy o sierpniu 80, ciągle się w tym kontekście wymienia Jana Pawła II i tą słynną wizytę pierwszą w 79 roku, no i można powiedzieć słynne słowa, niech stąpi Duch Święty, odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, co było takim zaczynem, jakby przygotowaniem pod zmiany społeczne, pod wielki protest przeciwko kłamstwu, przeciwko władzy komunistycznej i tak dalej. Natomiast o pielgrzymce z roku 87 bardzo rzadko się mówi w tym kontekście, a o czym ja jestem przekonany, że nie byłoby roku 88, dwóch fali strajków z maja i z sierpnia. Nie byłoby okrągłego stołu, nie byłoby rozmów przy okrągłym stole i wreszcie wyborów z 4 czerwca 89 roku, gdyby jednak nie ta pielgrzymka papieska. Te milion osób, które się zgromadziło na Zaspie, było absolutnym czymś wyjątkowym. Znaczy pokazało opozycję, ale nie tylko opozycję. Społeczeństwo, które mówi nie ciągle tej władzy, które ciągle czeka na coś prawdziwego, na jakąś nie tylko słowa, ale z tych słów wyniknie po prostu prawda, że nie będziemy brnąć dalej w kłamstwie propagandy komunistycznej. Więc moim zdaniem dla przemian, dla wolności, dla niepodległości Polski ta pielgrzymka 87 roku miała absolutnie kluczowe znaczenie.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że Adam Chlebowicz jest moim gościem. Rozmawiamy o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1987 roku. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Moim gościem jest Adam Chlebowicz. Rozmawiamy o wizycie Jana Pawła II w 1987 roku. No, porozmawiajmy też trochę po kolei, bo to miało jakąś swoją dynamikę. Były te kolejne miasta i potem jest Gdynia, prawda? Znaczy jest coś takiego, co się dzieje jakby kolejno w te kolejne dni. I są słowa papieża, reakcja ludzi. Mimo tego, że wiemy, że te przemówienia teoretycznie rzecz biorąc powstawały wcześniej, to widać w tonie, w sposobie artykulacji, w emocjach, które im towarzyszą, że obie strony na siebie oddziaływują.
Bezsprzecznie tak. Zresztą no, trzeba tutaj zauważyć tą szczególną umiejętność papieża Jana Pawła II, znalezienie się w tłumie, rozmawiania z tłumem, znalezienia miejsca. Ja przypomnę tą słynną historię z Zaspy, kiedy jest znakomity, niepowtarzalny, chyba najpiękniejszy ołtarz w ogóle z wszystkich 100 ponad wizyt na całym świecie. No, niezwykły ołtarz autorstwa Mariana Kołodzieja i całego zespołu ludzi, Aliny Afanasiew, ludzi, którzy tworzyli to dzieło. Ołtarz, wokół którego oczywiście też były spory i walki, nazwijmy to, o kształt tego ołtarza. Czy krzyże na górze okrętu są dopuszczalne, czy też niedopuszczalne? Kołodziej miał powiedzieć, albo trzy krzyże są, albo w ogóle nie będzie tego ołtarza. I takich rzeczy tam się toczyło wiele. Ale tam w miejscu centralnym, tam gdzie papież miał stać, odprawiać mszę, pancerne szyby, wszystko jakby przygotowane. Pamiętamy, jakie jest otoczenie. Otoczenie to są wielkie blokowiska z Zaspy, które dobrze znamy, a zatem możliwość ewentualnego zamachu snajper gdziekolwiek, bardzo trudne do wykrycia, bardzo trudna sytuacja dla służb specjalnych. Papież znajduje się na tym ołtarzu i co robi? Idzie na tak zwany mostek kapitański, który Marian Kołodziej dokładnie wymyślił po to, żeby on tam poszedł. To tak było. On miał taką myśl, przecież się nie umawiali na to. I oczywiście stoi sobie ten następca świętego Piotra na tym mostku kapitańskim bez żadnej osłony. Wszystko się może zdarzyć. W dzisiejszych czasach spójrzmy to oczami współczesnymi na tamtą sytuację, niezależnie od tego, jakie służby do kogo należą, ale służby jakby mają zadanie pewne do wypełnienia. Ale ta sytuacja, że papież jest na tym mostku kapitańskim, mówi do tego miliona ludzi, powoduje, oczywiście ważne jest, co mówi, prawda, że mówi o nas i za was, prawda. Mówię ja, ale bo wy nie możecie mówić. Tam się pojawia mnóstwo niezwykle ważnych wątków, najważniejszych chyba w całej tej pielgrzymce papieskiej. To ważne było właśnie to miejsce, prawda, że to jest Mostek Kapitański, czyli jakiś symboliczny duchowy przywódca stanął na czele tego tłumu i ta reakcja jest niepowtarzalna. Władze państwowe miały na pewno jedną intencję związane z to widać zresztą w dokumentach SB czy PZPR z tego czasu. Władze liczyły na to, że papież będzie mówił dużo o pokoju, że będzie mówił jakieś rzeczy korzystne dla władz perelowskich. Nic takiego nie miało miejsca. Nawet to Westerplatte, które miało być rozegrane czysto ideologicznie. Pamiętajmy ograniczenie do 20 tysięcy ludzi, młodych ludzi, bo to spotkanie z młodymi. Więc ścisła reglamentacja liczby osób. No i symbolicznie, oczywiście, tu zaczęła się wojna. Tutaj się nazizm, że tak powiem, objawił w swojej strasznie agresywnej sile. A tymczasem papież mówi do młodych ludzi, każdy ma swoje Westerplatte, nie porzucajcie ojczyzny, tu jest wasze miejsce, tutaj trzeba walczyć, tutaj trzeba się z tym zmagać. Pamiętasz atmosferę tamtych lat? Jako student studiuję wtedy na Kulu, jestem na piątym roku i pamiętam, ilu ludzi się wybiera za granicę, ilu ludzi myśli o tym, nie da się tutaj żyć, trzeba wyjechać do Ameryki, do Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek, szukać szczęścia gdzie indziej. I na to jest ta odpowiedź Jana Pawła II.
Ja powiem w ten sposób, że jak przypomnę te takie drobiazgi, te kilka słów, w które najbardziej żeśmy się wsłuchiwali, to z całą pewnością jeszcze w Szczecinie, bo to jest też taka ważna solidarnościowa wizyta, bo to od tego się zaczyna. I tam jest... Otwórzcie się naprawdę, by nieść światu nadzieję. Choć jest dużo o świecie, to jednak te słowa coś tam oznaczają. Potem pojawia się słowo solidarność w Gdyni. Potem pojawia się te słowa o każdy ma swoje Westerplatte. No ale potem jest zaspa i przede wszystkim jest ta definicja solidarności. No i też to mówienie o tym mówieniu za nas, to jest coś, co tworzy takich drobnych fragmentów, te słowa, które na zawsze przejdą jakby do najważniejszych wydarzeń tego pokolenia.
Arcybiskup Gocłowski zawsze mówił, że homilie papieskie, te solidarnościowe, miałyby dwie części, że ta z Gdyni i ta z Gdańska to była pierwsza część i druga, i czy trzeba je czytać razem. Nie można ich rozdzielać. Coś w tym jest faktycznie, jak wrócimy do tych tekstów. Ja bym państwu serdecznie polecił, żebyście państwo wrócili do tych homilii, może szczególnie rzeczywiście do tej gdańskiej, z gdańskiej zaspy. Papież mówi, nie może być walka silniejsza od solidarności. Mówię o was i za was. Nie ma wolności bez solidarności. To najważniejsze przesłanie. I oczywiście to wszystko brzmi w tamtym kontekście. Ten milion ludzi, transparenty solidarnościowe, okrzyki, to wszystko ma swoje otoczenie. Dzisiaj, kiedy czytamy 30 lat po tych wydarzeniach te teksty, te homilie, te wystąpienia, myślę sobie, były profetyczne. Dzisiaj również możemy odnieść do dzisiejszej rzeczywistości, do problemów tutaj i teraz w Polsce. Jak mało jesteśmy solidarni ze sobą, jak mało jesteśmy społeczeństwem, jak mało myślimy jeden o drugim. Polska się zmieniła. Jesteśmy, no, można powiedzieć, cywilizacyjnie...
Choć ja bym tutaj troszeczkę tłumaczył papieża, ale też im mówił, że to nie tylko było bycie tym człowiekiem, który ma wizję, ale też moim zdaniem Jan Paweł II znał znacznie lepiej świat od nas wtedy.
Bezpiecznie.
On mówił o problemach świata, który do Polski zaczął przychodzić po roku 90.
Tak. Myśmy czytali oczywiście ten tekst, szukaliśmy ciągle słowa solidarność, żeby on się pojawiło jak najczęściej w każdym kontekście. I to oczywiście budziło aplauz. Natomiast Wojtyła na pewno myślał o tym w sposób głęboki, filozoficzny, ponadczasowy. Ja oczywiście nie twierdzę, że on przewidział dokładnie to, co się dzisiaj z nami dzieje. Natomiast, że pewne teksty, które mają głębie, które są oparte o filozofię, w tym wypadku o teologię również, że warto je czytać również po latach, bo one nabierają zupełnie innego smaku.
No tak, ale też ja odnoszę takie wrażenie, że myśmy wtedy tego nie widzieli, gdy tymczasem papież patrzył na świat jako pewną całość, na problemy świata i próbował znaleźć chrześcijańskie, katolickie rozwiązanie dla tego całego świata, który wtedy był podzielony na komunistyczny i kapitalistyczny. Dziś jest też jakoś podzielony, ale tak naprawdę jest cały kapitalistyczny. W związku z tym ta część tego, co było wtedy papieską odpowiedzią na problemy tej części świata, której myśmy stosunkowo słabo się przyglądali, bo albo gośmy idealizowali, albo go po prostu nie znali, także znajdują się w tych tekstach. I to jest właśnie ciekawe. I dlatego one są uniwersalne i dlatego tak bardzo ponadczasowe.
Pamiętasz, zawsze było takie sugerowanie, że papież wymyśla trzecią drogę dla rozwiązań gospodarczych właśnie, że nie jest ani liberałem, ani antyliberałem, nie jest ani lewicowcem, ani prawicowcem. Natomiast z całą pewnością w doktrynie, nazwijmy to Kościoła, nie ma rozwiązań gospodarczych, natomiast są rozwiązania etyczne. I tutaj to jeden drugiego brzemiona noście, to było właściwie najistotniejszą rzeczą, prawda? Żeby dostrzec drugiego człowieka, że ten drugi człowiek, ten ktoś obok nas, to my, że to jest niezwykle istotne, że to tworzy tak na dobrą przestrzeń, która no jest najważniejsza. Tutaj mówisz o tym aspekcie międzynarodowym. Tutaj warto zobaczyć na to, co wydarzyło się na Zaspie, także w tym aspekcie międzynarodowym. Oto mamy w tym tłumie miliona osób, 6 Węgrów, pewnie było ich więcej, ale o tych 6 chciałbym powiedzieć. Są to nasi rówieśnicy, 25-latkowie. W kolejności nazywają się Viktor Orban, István Kövér, Janosz Áder i Tamás Felegi. Studenci, 25-letni, dwójka z nich z żonami, przyjechali z Węgier, część jest kalwinami, część jest katolikami, część jest indyferentna, przyjechali, żeby zobaczyć potęgę Solidarności. Zobaczyli ją. Orban, który, wiadomo, dwukrotny, trzykrotny premier w Węgier, István Kövér to jest przewodniczący dzisiaj parlamentu, Janosz Áder jest prezydentem Węgier, a Tamás Felegi jest ministrem rozwoju narodowego. Taka czwórka ludzi, wtedy młodych i anonimowych, pojawiła się na Zaspie. Zresztą przemycili transparent solidarnościowy. Anika Lewaj, czyli obecna żona Orbana, była właśnie zawinięta w taką flagę z napisem Solidarność. Udało jej się ją rzeczywiście przemycić. Orban zobaczył, co było niemożliwe na Węgrzech, zobaczył potęgę tradycji i religii, która bardzo mocno go zmieniła. On w początkach swoich rządów, za pierwszego premierostwa, bardzo był antyreligijny, czy nawet taki anty, bym powiedział, klerykalny. Natomiast potem ewoluował i z całą pewnością ta wizyta wówczas na Zaspie zmieniła jego postrzeganie świata. On pozostał kalwinem, przeszedł tam konfirmację, żona jego jest katoliczką, to jest dość bardzo ciekawa rzecz. Dzisiaj Orban jest tym człowiekiem, który mówi takie zdanie, tylko bojaźń Boża jest jedynym ogranicznikiem działań polityka. To jest, można powiedzieć, ten finał, do którego on gdzieś zmierzał.
A zatem, choć to brzmi bardzo kalwińsko, ale to już zupełnie inna uwaga.
Tak, że to zdarzenie, pozornie, można powiedzieć, lokalne, tak, bo ograniczenia, wizy, granice, komunizm, nadal żelazna kurtyna, powodowało jednak bardzo duże zmiany w świadomości ludzi, które nie następowały od razu. One wymagały czasu, pewnej refleksji, pewnego namysłu i to w sposób niesamowity zmieniło naszą część Europy, w jakimś stopniu świata.
Przypominam, że Adam Chlebowicz jest moim gościem. Za parę minut będziemy rozmawiali o innych wątkach związanych z wizytą Jana Pawła II.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Wizyta Jana Pawła II w Polsce w 1987 roku. Adam Chlebowicz ze mną rozmawia na ten temat. Mówiliśmy o czwórce młodych Węgrów. Jeśli miałbym powiedzieć, to w tłumie na Zaspie jest kilku polskich premierów, prezydentów i pewnie kilkunastu polskich przyszłych ministrów. To są rzeczywiście rzeczy, które są takim narodzeniem się tego nowego. Pytanie oczywiście jak zawsze o to, jak wsłuchiwaliśmy się, z jaką skutecznością słowa papieża, choć z całą pewnością owa moralna energia, która za Janem Pawłem II szła i która zostawała w miejscach, które odwiedzał, była bardzo ważnym elementem tego, co zdarzyło się w 1987 roku, a co, jak żeśmy zresztą to powiedzieli, miało na pewno skutki w następnych 2 latach, nie tylko zresztą w Polsce.
Trzeba powiedzieć też o tym, że oczywiście ta wizyta rozgrywała się rzeczywiście w pierwszej połowie czerwca 87, natomiast trzeba wziąć pod uwagę przygotowania. To wszystko było niebagatelne. Sam ołtarz tutaj wspomniany Mariana Kołodzieja, który sam plan, ilość osób zaangażowanych, pewna idea z tym związana. Represje, które SB wszczyna przed wizytą papieską, ponad dokładnie 103 osoby zostają zatrzymane. Tadeusz Skutnik, Mariusz Popielarz, osób, które pamiętam, które są zatrzymane przed wizytą tutaj na wybrzeżu. Wspomnijmy jeszcze taki element, jak słynne napisy na wieżowcach zaspiańskich. Pamiętamy, trochę starsze pokolenie i średnie pamięta te napisy takie propagandowe, które pojawiały się w różnych...
Stale podnosimy poprzeczkę na naszej słusznej drodze.
Tak jest.
Trochę anegdotyczne.
Nasza praca ojczyźnie. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Pamiętasz takie hasło, które się pojawiało na długie. Ja pamiętam, bardzo długi czas wisiało. Nie wiem, czy jeszcze w 89 roku ono się nie pojawiało. I te transparenty zostały oczywiście przez władze przygotowane, żeby taką otoczkę, taki entourage stworzyć wokół tej wizyty papieskiej. My w całości panujemy na tym, co się tutaj będzie działo.
Choć też trzeba pamiętać, że dla władz komunistycznych, mimo tego, że od czasu podpisania porozumienia przez Gomułkę minęło bardzo wiele lat, wciąż bardzo ważne w kontekście wizyty papieża, które mają charakter światowy, jest powiedzenie, że istnieją te ziemie odzyskane i tak dalej. To jest oczywiście też pewna idea fix władz, trzeba im to przyznać.
I mało tego, ta władza oczekuje, że papież będzie podkreślał tą polskość i dokładnie, że nazwijmy ten wymiar ideowy, czy wręcz ideologiczny, on tutaj zabrzmi. Ale co robią ludzie, zwłaszcza młodzi, ludzie związani z opozycją? Zawieszają obok tych komunistycznych transparentów Nasza Praca Ojczyźnie, mamy tą wersję komunistyczną, a obok jest równie duży napis i Bogu. Czyli Nasza Praca Ojczyźnie i Bogu. Zmienia to zupełnie kontekst. Byliśmy, jesteśmy, będziemy, wiadomo, w kontekście tej, o której powiedziałeś, czyli to są nasze ziemie, prawda? Nie damy się Niemcom, nie damy zabrać tych ziem nigdy. Pojawia się napis, byliśmy, jesteśmy, będziemy wierni Bogu. I tak dalej. To jest pewnego rodzaju gra. Ludzie natychmiast czytają tą grę, jakby trochę się bawią tym wszystkim. Trzeba powiedzieć o ogromnych przygotowaniach, jeśli chodzi o transparenty, napisy solidarnościowe, akcje ulotkowe. Znaczy, sama ta wizyta papieska wzmaga działania opozycji bardzo szeroko rozumianej, od najmłodszych ludzi, także Wolność i Pokój, także RSA, także Federacja Młodzieży Walczącej, ale i te główne struktury Solidarności nastawiają się na tą wizytę, przygotowują się. Oczywiście jest kontrakcja Służby Bezpieczeństwa w trakcie już pochodów, no właśnie te wcześniejsze prewencyjne zatrzymania, jakieś naloty na drukarnię, zatrzymanie takiej czy innej ilości ulotek. Tym niemniej, jak patrzymy na zaspę, na ten milionowy tłum, widzimy setki transparentów z całej Polski. Pamiętam taki transparent napisany szminką bodajże, bo był dość nieporadnie napisany, że zabrani na nasze transparenty w drodze, ale i tak tutaj jesteśmy, Solidarność bodajże Kielce. I to widać było tak, że tak powiem, gdzieś ad hoc szminką kobiecą namalowane, więc i tego typu akcje miały miejsce. To wszystko oczywiście przygotowuje ludzi mentalnie na te słowa papieskie, które tam padają. Pamiętamy finał na zaspie, kiedy papież mówi, niech ten dzień pozostanie dniem modlitwy. Wiadomo, o co chodzi. Żeby...
Trochę żeśmy go nie posłuchali.
Trochę żeśmy go właśnie nie posłuchali. Natomiast no, to można powiedzieć nie tylko my, ale i ta druga strona, czyli SB, milicja, ZOMO i tak dalej. Wiadomo, formuje się potężny pochód, który zmierza do Wrzeszcza na wysokości Miszewskiego. Zostaje zatrzymany przez kordony ZOMO. Tam dochodzi do, no najpierw takiego przekrzykiwania się, znaczy wiadomo, część opozycyjna, solidarnościowa swoje krzyczy. Jedna z najzabawniejszych historii dzieje się właśnie przy ulicy Miszewskiego, kiedy na jednym z balkonów pojawia pojawia się mocno starsza pani, taki ręcznik z czasów 80-81 z napisem Solidarność, wyciąga i zawiesza na tym balkonie i wszyscy, ten tłum nagle zaczyna krzyczeć, niech żyje babcia, niech żyje babcia. Więc były tam akcenty zabawne, tak jak to
młodzież. Choć dzień pozostaje dniem paradoksalnie jakoś pogodnym. Nawet osoby, które jakoś tam, że tak powiem, ucierpiały w tej interwencji z OMO, to odnoszę takie wrażenie, szły z takim poczuciem wyjątkowego dnia. Ja odnoszę takie wrażenie, że ten pochód zresztą nie szukał, delikatnie mówię w cudzysłowie, zwady. On szukał tak naprawdę no, tego wszystkiego, co żeśmy znaleźli na Zaspie, czyli jakiegoś uczynienia z tych słów pewnej nowej praktyki życia. Nie jestem pewien, czy rzeczywiście wystarczająco dużo żeśmy wysłuchali od papieża, bo jak 2 lata później będziemy mieli już tę szansę, to nie będzie takie łatwe.
Tak, no nauki papieskie nigdy nie były łatwe i one wymagały rzeczywiście takiego wewnętrznego przetrawienia, ale zgadzam się z tobą, że no nawet nie wypadało, że tak powiem, nie wiem, tłuc kamieniami zomowców, czy w ogóle sięgać po jakieś tego typu argumenty. Można było zrobić sitting, czyli usiąść...
To nie był dobry pomysł. Ale dziś to, mówię, że to nie był dobry pomysł.
Ale to się wydarzyło. Ale to już widać było, że właśnie pojawiło się nowe pokolenie, że te praktyki, które Wolność i Pokój stosowało w różnych innych okazjach, Pomarańczowa Alternatywa we Wrocławiu, to tutaj się przekłada na takie działania. Trzeba powiedzieć jeszcze o tych, wspomnieliśmy Westerplatte, chciałbym powiedzieć 2 słowa o Bazylice Mariackiej i spotkaniu z chorymi. To jest właściwie w historii spotkań papieskich też spotkanie zupełnie niepowtarzalne, nie mające nigdy aż takiego wymiaru. Papież spotykał się w różnych miejscach, w szpitalach głównie, w czasie różnych pielgrzymek papieskich, jeździł oczywiście do chorych, spotykał się z tymi chorymi, odwiedzał chorych. Był w 83 roku w szpitalu w Krakowie, ale nigdy to nie miało takiego wymiaru w kościele franciszkańskim, przepraszam, wówczas. Ale nie w potężnej Bazylice Mariackiej, która zamieniła się, Bazylika Mariacka zamieniła się w szpital. Łóżka szpitalne, osoby na wózkach, osoby niepełnosprawne, osoby chore. Ten wymiar był naprawdę, no, to wszystko było przygotowane, rzecz jasna, ale dodawało jakby czegoś dodatkowego. No i 3 krzyże. To jest rzecz...
No właśnie, taka próba władz pokazania, że są też tacy, którzy są ich.
Tak, pamiętajmy, że 3 krzyże zdecydowały się właściwie niespełna miesiąc przed wizytą papieską, że do końca władze PRL mówiły nie, pod 3 krzyże papież nie może pojechać. A Wojtyła konsekwentnie mówi, tak jak najpierw mówi, musi być Gdańsk, musi być Wybrzeże i na koniec mówi, muszą być 3 krzyże. Dobrze, są 3 krzyże, władza tutaj wywalcza tyle, że nie ma tam ludzi, spontanicznie, że tak powiem, zebranych. Wiadomo, papież idzie z Bazyliki Mariackiej w kierunku Oliwy. Jest to odbicie przy Zieleniaku w kierunku 3 krzyży. Zdjęcie jedno z najbardziej szokujących z wizyt papieskich. Kilka mam takich w swojej, nazwijmy, kolekcji w głowie związanych z Janem Pawłem II, a to jedno na pewno z bardziej szokujących. Tylko 3 oficjalnych fotoreporterów, którzy mogą się pojawić pod 3 krzyżami. Jest ta główna świta watykańska, kardynał Cazaroli, arcybiskup, wtedy jeszcze biskup Gocłowski, kilku kardynał Glemp. I kogo mamy wokół pomnika Stoczniowców? Parę tysięcy osób, które stoją odwrócone tyłem do papieża i do pomnika. Są to milicjanci, rodziny milicjantów, głównie mężczyźni, bo kobiety i dzieci jednak tam zdecydowanie jest mniej. Widać to na zdjęciach. Jednym z tych 3 fotoreporterów był Zbigniew Kosycarz. To jest zdjęcie szokujące. Taki, można powiedzieć, samotny papież na tle pomnika.
No chyba taki miał być przekaz.
Taki miał być przekaz. Pamiętasz, parokrotnie dziennikarze Wybrzeżowi próbowali znaleźć tych ludzi. Były apele różne ogłaszane, żeby te osoby się zgłaszały. Pamiętam bodajże 2 osoby, które się przyznały, że jechały...
Znaczy ja znam kilka takich osób, które tam były. Nie wiem, czy uważają to za jakiś ważny moment w swoim życiu, ale w każdym razie znam też tych kilka osób. Oczywiście one jakoś to, jak wszyscy zawsze tłumaczą, bo to było bardziej skomplikowane, no ale władzom udało się ten efekt jakiś osiągnąć. Tyle tylko, że Jan Paweł II miał taką umiejętność odwracania znaków.
Pamiętamy no, nie wiedzieliśmy tego, bo nie mogliśmy. Dowiadowaliśmy się, jak te kilkanaście minut pod krzyżami wyglądały. Tam była cisza rzeczywiście, nie było żadnych okrzyków. I papież potem, utrwalił te słowa biskup Tadeusz Gocławski, powiedział do niego właśnie, to milczenie jest ogromnym krzykiem. Papież składa 49 białych i żółtych róż pod pomnikiem stoczniowców. Tyle osób zginęło w grudniu 70 na wybrzeżu. To wszystko są rzeczy symboliczne, ale które mają niezwykłe znaczenie. Ta cisza absolutnie była takim pokazaniem jakby niezależności, niepodległości papieża i to był, no ktoś powie, jakiś epizodzik, coś nieznaczącego. No, to była siła, to było coś, co absolutnie przeniosło się dalej w historię i to było bardzo ważne dla nas wszystkich.
Gdy patrzymy z politycznego punktu widzenia, no to oczywiście mamy tę opozycję, która wbrew intencjom władzy wychodzi z tego wzmocniona, z całą pewnością, w takim sensie moralnym. Ale też w sensie takim, że tak jak mówimy, że w 79 roku Polacy się po raz pierwszy policzyli, bo wizyta papieża była takim policzeniem się Polaków, niezależnym od władzy komunistycznej, która organizowała różne masowe eventy, ale tutaj po raz pierwszy coś, co nie było organizowane przez nich, pozwala Polakom spotkać się w tych milionowych masach. To tutaj po raz wtóry się policzono. Pokazano też, że trochę inaczej, ale wciąż ten szyld Solidarności jest dla ludzi ważny, jest jakimś zwornikiem, choć ci ludzie są już bardziej zróżnicowani niż w sierpniu, czy nawet w grudniu 81 roku. To są takie rzeczy, które mają znaczenie polityczne w następnych miesiącach i latach. Zupełnie się nie udaje ten projekt władz, który miał, jak rozumiem, trochę zneutralizować Polaków, czyli pokazać z jednej strony papieżowi, że władze kontrolują wszystko i należy raczej grać na nie niż na społeczeństwo, a z kolei, jakby to powiedzieć, pokazać społeczeństwu, no widzicie, no przyjechał i pojechał, prawda? Trochę tak to wychodzi. Choć władze są dumne, że przetrwały, to też widać w tych wszystkich papierów. Mają takie poczucie, że nam się znowu udało, prawda? Tyle tylko, że coś z tego jednak jest też wspólne. Znaczy, że z całą pewnością tego jeszcze nie widać w tych dokumentach, ale odnoszę wrażenie, że za chwilę i władza, i społeczeństwo trochę ich posłucha, tych słów papieskich, czyli mówiąc inaczej, spróbuje znaleźć jakiś obszar wspólny.
Tak, myślę, że to jest to główne przesłanie, które płynie z tych słów, z całej tej wizyty. Na pewno było to powtórne policzenie. Na pewno minęło 6-7 lat od stanu wojennego, od sierpnia 80. Sytuacja się zmieniła. Ileś ludzi wyjechało, przyszło właśnie nowe pokolenie.
Ileś ludzi utraciło wiarę w Solidarność, choć nie tak. W Pana Boga, jak się okazało.
Tak, no przypomnijmy, że w Gdańsku właśnie miały miejsce takie dość zaskakujące zjawiska, na przykład RSA, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, w czasie manifestacji niedzielnych wykrzykiwał hasła przeciwko Lechowi Wałęsie bądź przeciwko księdzu prałatowi Jankowskiemu. To były rzeczy zupełnie nowe. To pokazywało, że hierarchia jakby autorytetów trochę się zmienia, prawda? To była krytyka młodych, którzy są zawsze radykalni, idziecie za wolno.
Jakby, albo nie w tą stronę.
Albo nie w tą stronę. Być może wasze postulaty są jakby nie do końca trafione. Może trzeba inaczej to wszystko rozpocząć. Na pewno było to przesłanie, rozmawiajmy, szukajmy jakiegoś punktu wspólnego. Coś, co mnie uderzyło w tych dokumentach SB czytanych po latach, przypomnij, wielka akcja służb specjalnych, Zorza 2, tak się to nazywało w ogólności. Czytam te raporty po latach i jakby jak opisują oficerowie, ważne osoby, to, co wszystko się wydarzyło wówczas w 87 roku. Oni podają jakieś statystyki, podają, że tam ileś ulotek przejęli, że ileś transparentów. W ogóle się nie skupiają na słowach, nie zastanawiają się nad mentalnością, czy coś z ludźmi się dzieje. Być może, przepraszam, byli za głupi na to, żeby takie analizy przeprowadzać. Natomiast te dokumenty pokazują, że oni się skupiają na rzeczach kompletnie nieważnych. Że te historie, policzenie przejętych transparentów, zajętych drukarń, czy zatrzymanych, bądź aresztowanych ludzi, w gruncie rzeczy nie mają większego znaczenia. Że to, co padło na Zaspie, na Westerplatte, w Gdyni, w Bazylice Mariackiej, wszędzie tam, gdzie był Jan Paweł II, że to jest najważniejsze, że to przesłanie, to jest jakieś ziarno, które zacznie za chwilę wzrastać.
Znaczy, ja odnoszę takie wrażenie, że pojawia się taki zupełnie anachroniczny wątek. Ja mam przed sobą coś, co było tezami przygotowanymi przed wizytą Jana Pawła II przez Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku. I tam jest po prostu powiedziane, że będziemy prowadzić działania w rodzaju wspólnie z kierownictwem politycznym Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia i Klubem Pracowników Radia Zakładowego przygotujemy tematyczne audycje do wykorzystania w radiowęzłach zakładowych. Znaczy, wizja tego, że słowom papieża przeciwstawimy audycje w radiowęzłach zakładowych, wydaje mi się pokazująca, że władza jednak żyła w trochę innym świecie.
Dokładnie widać to z tych dokumentów. Takie, pamiętajmy jeszcze o kontekście międzynarodowym, a zwłaszcza tym, co się dzieje u sąsiadów na wschodzie, czyli w Związku Sowieckim, gdzie pierwszym sekretarzem jest już Michał Gorbaczow, gdzie trwa pierestrojka, gdzie w pewnym stopniu władza wykonuje pewne ruchy, znaczy to, co można przeczytać na przykład w prasie sowieckiej, jest niemożliwością, żeby znaleźć w oficjalnej prasie perelowskiej. My to możemy przeczytać w drukach opozycyjnych, które w Polsce akurat są w ogromnej ilości i każdy, kto chce, to ma dostęp do tych druków, do książek, do opracowań. Natomiast w oficjalnej prasie, można powiedzieć, to Sowiety nas wyprzedzają. Władze jakby są bardziej liberalne, myślą o jakimś rozwiązaniu, szukają jakiegoś punktu wyjścia. Natomiast władza perelowska jest bardzo skostniała. Trochę takie wrażenie właśnie z tego języka tych oficjalnych dokumentów płynie, jest skostniała. Nie bardzo wie, jak sobie z tym poradzić. Nie ma pomysłu ani gospodarczego, ani socjologicznego, ani mentalnego, co z Polakami można zrobić. Tak jakby nie odczytywali znaków czasu. Myślę, że te znaki czasu świetnie odczytuje Jan Paweł II.
Gdy patrzymy na to wydarzenie, no to mamy takie poczucie, że ono jest w tych kolejnych polskich miesiącach tym ważnym, że mamy wybór papieża, pierwszą pielgrzymkę do Polski, sierpień 80 roku, mamy tę wizytę w 87 roku, strajki w 88, przeobrażenia roku 89. To jest z całą pewnością ten moment, kiedy rola Jana Pawła II jest jakby zupełnie kluczowa dla tej przemiany Europy Środkowo-Wschodniej, a Polski w szczególności.
Z całą pewnością tak. To jest cały czas to duchowe przygotowanie pod to, co się wydarzy od roku 88 w przypadku Polski zaczynając, a potem idzie przez całą Europę Środkowo-Wschodnią 89, 90, 91 do rozpadu Związku Sowieckiego, ogłoszenie niepodległości przez kraje bałtyckie najpierw, potem Białoruś, Ukrainę. I to w tej perspektywie dzisiaj patrzymy, jak to już jest krótko, jak to wszystko następuje, że tak powiem, jedno po drugim. A czasami sobie żyjąc w tamtym czasie, to ciągle jesteśmy, my młodzi jesteśmy niecierpliwi, ciągle czekamy, niech coś się wydarzy, prawda?
Choć tutaj widać wyraźnie, że sprawa nabiera tempa i ma też co najmniej kilka ośrodków, żeśmy wspomnieli o tym Gorbaczowie, to jest oczywiście także to wszystko, co on mimo woli wywołuje, czyli my jesteśmy przekonani, że jesteśmy w jakiejś takiej czołówce przemian, tymczasem gdzieś tam paradoksalnie tuż za naszą granicą w krajach bałtyckich zaczyna dojrzewać tak zwana ta śpiewająca rewolucja, prawda? Za chwilę tam postulaty trochę ekologiczne, trochę narodowe okażą się być silniejsze niż strach przed Związkiem Radzieckim, w co nie chciało nam się wierzyć.
Tak, no i te oczywiście przemiany także mentalne w Sowietach, to jednak zmienia też tych ludzi tam mieszkających, zmienia młode pokolenie. Ruch dysydencki, opozycyjny w Rosji, w krajach wschodnich, no był dość elitarny, był dość zamknięty, nigdy nie przybrał takich bardzo masowych form. Tutaj zaczyna się przygotowanie pod te przemiany na Litwie Sajudis, który będzie takim, powiedzmy, odpowiednikiem Solidarności w Polsce. No można mnożyć oczywiście jakby w odniesieniu do każdego kraju. Czechosłowacja, no bo pod takim krajem jeszcze wtedy funkcjonuje. Węgry i kraje Jugosławii. To wszystko, że tak powiem, gdzieś tam się tli. Znaczy, wiadomo jedno. Eksperyment pod nazwą komunizm, czy też w wersji lajtowej socjalizm, nie sprawdził się. Nie może funkcjonować. funkcjonować. Gospodarczo jest niewydolny, trzeba szukać nowych rozwiązań. Jednocześnie Europa, świat się zmieniają. Papież stawia główny nacisk oczywiście właśnie na ten wymiar moralno-religijny, duchowy, pokazując całą antropologię człowieka. To człowiek jest najważniejszy. To wszystko, co się w nas rozgrywa, to, co mamy w głowach, to, co mamy w naszych duszach i sumieniach, to będzie stanowiło o tym, jacy jesteśmy, jak ukształtujemy tą rzeczywistość. To jest 100% coś innego, niż proponowały władze PRL przez cały okres swoich dziejów. Gorbaczow także pozwala religii po raz pierwszy, można powiedzieć, i w sposób taki dosyć, bym powiedział, otwarty. To znaczy, cerkiew zaczyna coś odzyskiwać, swój majątek, zaczyna wracać gdzieś do obiegu społecznego, nie mówię państwowego. Daje się również swobodę innym wyznaniom, kościołowi katolickiemu, kościołom protestanckim. Jest bardzo dużo odmian w Sowietach kościołów protestanckich, baptyści, zielonoświątkowcy, adwentyści, etc. To wszystko nie może nie mieć wpływu na pozostałe kraje bloku wschodniego. Wyraźnie widać tą różnicę, że Gorbaczow i jego ekipa szukają jakiegoś rozwiązania, a władze PRL-owskie są bardzo skostniałe, stoją w miejscu, nie bardzo wiedzą, czy mogą wykonać jakiś ruch w tą czy w inną stronę. Przypomnę, jest to czas tak zwanej drugiego etapu reformy gospodarczej, która się po prostu nie powiodła.
Gdy patrzymy na ten rok 87, to mówimy też o właśnie odzyskaniu takiej werwy przez środowiska opozycyjne, przez no, tych ludzi, którzy tam są. Przypomnijmy, że Lech Wałęsa będzie za chwilę znowu człowiekiem mniej prywatnym niż był do tej pory. Jest ten jego moment na zaspie. Za chwilę ogromną, kluczową rolę odegra biskup Tadeusz Gocłowski w wydarzeniach politycznych, bo tak to chyba trzeba powiedzieć. I w ogóle polski kościół odegra zupełnie inną rolę niż w latach 80-81, gdzie jednak tak naprawdę był elementem, który miał uspokajać sytuację. Gdy tymczasem teraz wyszedł już z tej roli tylko i wyłącznie uspokajania sytuacji, teraz uczestniczy w negocjacjach jako taki gwarant dla obu stron, że nie będą siebie wzajemnie oszukiwały.
Tu dotknąłeś też takiego tematu, który jest ważny, o którym się nie do końca pamięta. Nie wszyscy biskupi w roku 86 chcieli, żeby papież przyjechał do Gdańska. Także w episkopacie to oczywiście nie wychodziło poza wewnętrzny krąg. Ale gdyby niedeterminacja z jednej strony Jana Pawła II, z drugiej strony ówczesnego biskupa gdańskiego, Tadeusza Gocłowskiego, rzeczywiście ta wizyta mogła się nie odbyć albo by miała zupełnie inny charakter. I tu jest także trochę w tym, co mówię, patrzenie na środowisko opozycyjne, na Solidarność, na Lecha Wałęsę, że część biskupów, mówimy, szukajmy może innej drogi, może ta Solidarność już się zużyła, może Solidarność już nie odegra tutaj żadnej roli. Także tutaj też nie mamy do czynienia z jednym myśleniem. Zresztą w tych ujawnionych dokumentach esbeckich, które dzisiaj znamy, mamy listę księży, na których służby jakby nakazują zwrócenie szczególnej uwagi. Są szczególnie niebezpieczni. Ta lista obejmuje diecezję gdańską, pelplińską. Są szczegółowe nazwiska, ale jest też grupa tajnych współpracowników z kręgów kościelnych, którzy donoszą, może nie każdego dnia, ale bardzo regularnie na temat przygotowań do wizyty, gdzie co się odbędzie. Są bardzo głosy konkretne przeciwko prałatowi Jankowskiemu i jego roli w tych przygotowaniach. Więc przeważnie historia nie jest do końca czarno-biała. Są szarości, które też warto jakby z tej perspektywy odnotować.
To prawda. I ja myślę, że też warto powiedzieć, że wiele osób schodziło z tego placu, wcale mówię o zaspie, wcale nie aż tak bardzo zachwyconych. Część ludzi uważało, że za dużo, a
za
część
słabo.
Mówiła, że za mało, prawda? Ja sam pamiętam ludzi, którzy oczekiwali czegoś więcej. Zresztą ludzie, którzy przejeżdżali na przykład z Polski, uważali, że w Gdańsku to powinno być coś już zupełnie niewyobrażalnego. Gdy tymczasem byli rozczarowani tym, że jednak było ich zdaniem być może za chłodno w tym przyjęciu, choć my mamy wrażenie wciąż pamięci o tym, o tej współgraniu ludzi z Janem Pawłem II.
Tak jak zacząłeś rozmowę od tego wspomnienia sprzed 30 lat, będąc uczestnikiem tych wydarzeń, wcześniej jako student KUL uczestniczyłem na spotkaniu z papieżem na tym małym dziedzińcu kulowskim, potem właśnie tutaj Trójmiasto, potem Częstochowa, Warszawa. Jeździło się jakby z miejsca w miejsce, ale z tej perspektywy dzisiejszej patrzę na to wydarzenie, rok 87, czerwiec i te dwa niezwykłe dni, jako jedne z rzeczywiście, można powiedzieć, najbardziej pięknych, najbardziej wzniosłych, nie boję się takiego określenia, coś, co, mimo że te głosy były różne, tak jak mówisz, ale jednak był to czas absolutnego święta, czegoś tak niezwykłego. Każde z tych wydarzeń, każdy z tych odcinków, Gdynia, Westerplatte, Bazylika Mariacka, Trzy Krzyże, Zaspa, Pożegnanie, przejazdy ulicami, to zostawiło coś tak w nas niezwykłego. To jednak coś budowało. Myślę sobie, nie zawsze od razu uświadamiali sobie, co ten papież powiedział właściwie do nas. To wymagało jednak jakiejś refleksji, przygotowania, przemyślenia, trochę przerobienia tych słów jego. Jakie one mają znaczenie? Co on chciał właśnie nam powiedzieć? Oczywiście potem pojawiały się różne opracowania w wydawnictwach katolickich czy też podziemnych. Były różne głosy, różne spory też z tego wynikały. Pamiętajmy, że wspomniałeś tych przyszłych premierów, ministrów, prezydentów i tak dalej. Uczestniczyli, można powiedzieć, wszyscy wtedy w tych spotkaniach, niekoniecznie ludzie wierzący. Ludzie przychodzili z zupełnie innych pobudek, prawda? Szukali tam właśnie tych słów kluczy. Solidarność, niepodległość, wolność. Natomiast może mniej tych treści religijnych, które jednak dla papieża z całą pewnością były najważniejsze. Więc to wszystko wymagało takiego przygotowania. Ale myślę, że wydarzenia już tego roku następnego, maj 88, te pierwsze strajki, Nowa Huta, Gdańsk. Potem sierpień, kiedy Gdańsk, znowuż Nowa Huta i Śląsk. To weszło już nowe pokolenie stoczniowców i robotników. Strajkowali nie zazwyczaj nie ci sami ludzie z sierpnia 80. To weszli ludzie o 5, 6, 8 lat już młodsi, którzy czegoś się domagali, coś przeżyli, czegoś oczekiwali, ale również zaproponowali jednak pokojowe rozwiązanie. Spotkajmy się, porozmawiajmy, inaczej poukładajmy rzeczywistość polską, bo ta, która jest, po prostu nie nadaje się do życia.
Adam Chlebowicz był moim gościem. Rozmawialiśmy o pielgrzymce Jana Pawła II w roku 1987. Wciąż mi trudno uwierzyć, że to już 30 lat.
Mi też.
Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia.
Dziękuję Państwu.